65 lat Radia Zachód.
Ze Szkiełkiem Mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?
Była prawie we wszystkich zakładach pracy województwa zielonogórskiego. Uczestniczyła w budowie stilonu od pierwszej cegły, ale też bliskie jej były Nowosolska Odra, Falubas, Kostrzyn, Zastal, Polska Wełna i wiele, wiele innych pomniejszych zakładów pracy. I z tych dziennikarskich kontaktów narodził się cykl w latach 70. Człowiek i środowisko. I choć wielu tych zakładów pracy już nie ma, na archiwalnych taśmach ta troska o człowieka jest bardzo, bardzo słyszalna. Ale były też listy znad granicy. To były audycje o przynależności do tych ziem tu, że tu właśnie najlepiej i należy najlepiej dbać o każdy płot i każdy kamień. I były ojczyste rodowody. Najbliższe sercu redaktor Józefy Kozaczyńskiej-Apenit, która w radiu przepracowała 33 lata. Przypomnę obszerny fragment o Zielonej Górze z udziałem profesora Władysława Korcza i Ewy Filipowicz z września 1970 roku.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.
Ojczyste rodowody.
Kiedy się patrzy z najwyższego wzniesienia na panoramę Zielonej Góry, od razu widać także obok nowych budowli i stare. I to przypomina przeszłość. Kiedy się jest jeszcze w dodatku w towarzystwie historyka, to mimo woli sięga się do przyszłości. I to takiego historyka, którego marzeniem życia jest znalezienie pewnego dokumentu z roku 1504, który podobno nadawał przywileje dla sukienników.
Znalezienie tego dokumentu nie będzie sprawą tak trudną, by nawet nazywać to zabiegiem życiowym. Znajdziemy go, oczywiście wówczas będzie okazja go w oryginale opublikować. Ale wracam do zapowiedzi pani. Stoimy rzeczywiście na najwyższym punkcie naszego miasta. To jest 220 metrów nad poziomem morza. To już jest dosyć dużo. Tym bardziej, jeśli dodamy, że nasza najbardziej znana nam, no przynajmniej zielonogórzanom, palmiarnia leży o 60 metrów niżej od nas niż my w tej chwili stoimy.
Możemy więc patrzeć na Zieloną Górę i wspominać.
Sama stara Zielona Góra to jest zupełnie widoczny. Leży właściwie w kotlinie pomiędzy wzgórzami okalającymi miasto.
Właściwie jak to jest, kiedy ta Zielona Góra powstała? Historycy się kłócą. Data jest wątpliwa.
Kłócą się i będą się długo pewnie kłócili. Kiedy powstała dokładnie, nie ma sposobu określenia. Zapewne w XIII wieku. Taką pierwszą jakąś orientacyjną datą, z którą mamy prawo wiązać rozwój naszego miasta, to jest rok 1222, a więc rządy i panowanie nad tymi ziemiami, nad całym księstwem głogowskim, z którego chodziła Zielona Góra, Henryka Brodatego, wielce zasłużonego, dobrego gospodarza, mądrego księcia, mądrego polityka, który podobno sprowadził tu w okolice rzeczki, z której śladu dzisiaj nie ma, Złotej Lęczy, w pobliżu kościoła parafialnego, gdzieś tam płynęła, dawno już ją zamurowano, sprowadził pierwszych osadników.
Otulone soczystą zielenią i cieplem słońca stoki okolicznych wzgórz oczarowały przybywających osadników. Kto wie, czy temu urokowi natury nie zawdzięcza malutka osada swą szybką, jak na owe czasy, karierę. Już z początkiem XIV wieku osada miastem się stała. Kłopoczą się do dziś biegli w dziejach historycy, bo dotąd nie udało im się znaleźć dokumentu lokalizacji. Tylko w starych księgach, na postrzępionych kartkach zapisów odnaleźć można tajemnicę barwnego życia dawnego grotu. Upodobał go sobie Henryk VIII, o którym współczesny historyk ma niezbyt łaskawe zdanie i mówi krótko. Nie był wielką indywidualnością, lecz wesołego usposobienia. Otóż ów wesoły książę chętnie przebywał w Zielonej Górze, tytulując się księciem zielonogórskim. I w tamtych czasach, aż po nasze wiadomo, że pańskie oko konia tuczy, więc owo wyróżnienie Zielonego Grodu na dobre jemu wyszło. Ale porzućmy możnych, choć nieraz do nich jeszcze wrócimy. Zmienne koleje losów politycznych Zielonej Góry czasami utrudniały, lecz nie zmieniały zupełnie zamiłowań jego zwykłych mieszkańców. A najbardziej upodobali oni sobie sukiennictwo i uprawę winorośli. Współczesnych fascynują liczby. Niech więc wierzą, że już w 1631 roku żyło w naszym grodzie 700 mistrzów sukienników. A wino? Z tym bywało różnie. Sączyło się obfitym strumieniem z pękatych beczek, szczodrze rozdzielając swą oszalamiającą moc. I wtedy, i dziś, można na ulicach winnego grodu spotkać smakoszy i zagorzałych przeciwników wina i winorośli. Ongiś cech piwowarów wsławił się prześladowaniem winiarzy. A że wiedział, gdzie i jak ubijać swoje interesy, zdobył posłuch i piwa naważył.
My, burmistrz i rada miejska cesarsko-królewskiego miasta Zielonej Góry, pozdrawiamy wszystkich i każdego z osobna naszych współobywateli, mieszkańców i poddanych, życząc im wszystkiego dobrego. Niniejszym oznajmiamy, że mimo wydanego w roku 1728 zakazu są znowu zakładane nowe winnice, jak również jest sprzedawane wino. Ponieważ jest to ze szkodą dla miasta, które ma nadmiar własnego wina i ponieważ jest to w interesie jedności panów, książąt i stanów, szczególnie jednak tutejszego cechu piwowarów, który bardzo gorąco się na to skarży, że wiedzie to do upadku gospodarstwa mieszczan, gdyż pastwiska przez rosnące uprawy winnic się zmniejszają, wznawia się zatem wspomniany zakaz i każdemu wiadomym czyni z surowym nakazem, ażeby nikt nie ważył się pod groźbą dotkliwej kary zarówno po wsiach, jak i w miastach zakładać nowe winnice. A ci, którzy je po ogłoszeniu poprzedniego zakazu założyli przez zasadzenie drzew, a niszczenie krzewu winnego, mają takowe skasować i ziemię przywrócić do dawnego wyglądu. Zabraniamy również najsurowiej, pod karą konfiskaty, sprowadzać obce wina. Ku wiadomości każdemu, aby strzegł się od szkody i straty.
Uliczki, oto owocowania pora. Na murze winograd pnie się historycznie. Tak, winograd jak symbol tradycji oplata mury ratusza. Zielona Góra ma już 688 lat. Nie jest więc pierwszej młodości.
Na opinii tego rodzaju, że to nie jest miasto aż tak wiekowe, wpływa m.in. brak zabytków. Z czego to wynikło? No niestety, miasto niewielkie, obwiedzione w XV wieku murem, oczywiście nie żadnymi jakimiś fortyfikacjami, jak to szumni niektórzy nazywają. Zielona Góra była właściwie zawsze miastem otwartym. Były to mury.
Miastem spokojnym.
Spokojnym, nigdy właściwie nawet nie napastowane specjalnie. Brak zabytków wynikał z wielokrotnych pożarów, które czasami trawiły Zieloną Górę niemal doszczętnie. W 1582 chyba drugim roku pożar, to jak podają zapiski, strawił zupełnie całe miasto. Ocalał chyba tylko kościół, właśnie świętej Jadwigi. I bardzo niewiele domów ówczesnych.
Ale chyba najgorszą była czarna zaraza.
To była tak zwana czarna śmierć. W 1348 roku jej pochód rozpoczął się w zachodniej Europie. Oczywiście na początku 1349 roku doszła ta czarna śmierć do Zielonej Góry. I jest faktem bezspornym, udowodnionym przez historyków, że zginęła połowa mieszkańców Europy ówczesnej w wyniku działania tej właśnie zarazy, której nie umiano zwalczać. Ocalało chyba tylko, jak podają, około 100 ludzi w Zielonej Górze. Jeśli się stoi przed tym jedynym z najciekawszych zabytków dawnej Zielonej Góry, to przez dobrze nam znaną wieżę głodową, która powinna się nazywać wieżą przy Łaźni, ze względu na niegdyś tutaj egzystującą łaźnię w dawnych czasach, to co widzimy dzisiaj już jest zmodyfikowaną wieżą w XVIII wieku, w 1725 chyba 5 albo 6. Zawaliła się, Niemcy ją odbudowali i nakryli ją, jak widać, barokowym hełmem, odpowiednim do stylu.
Dlaczego tak przyjęła się powszechna nazwa wieża głodowa?
To jest właśnie dla mnie zastanawiające. Ja przypuszczam, że w podobnych wieżach niejednokrotnie zamykano rzeczywiście na śmierć głodową. Tam były jakieś podziemia, ale nie w tej wieży konkretnie. I myślę, że chyba tylko tym można wytłumaczyć nazwę tej wieży jako wieża głodowa. Bo wbrew temu, co niektórzy twierdzą i mówią, nie wiadomo na jakiej podstawie, że tutaj odbywały się sądy, że to było miejsce kaźni i dalej. To jest nieprawda. Nie ma nigdzie na to żadnego śladu, aby rzeczywiście tutaj miały miejsce jakiekolwiek kaźni.
Ale kaźnie się odbywały i czarownice bywały.
Owszem, i to należy do jednej z bardzo smutnych tradycji naszego miasta, że i nasze miasto w 1663, 4 i 5 roku w wyniku oczywiście działania określonych sił, w tym akurat nie okresu rządów habsburskich, arcykatolickich monarchów, jak wiadomo, doszło do tych ponurych spektakli, to jest do procesów czarownic w Zielonej Górze.
Groza jakaś powiała po tłumie. W tę groźną, tak nagle zapadłą ciszę wdarł się ostry, skarżący się głos Stachowej. Zczerniałą od przypalania lewą dłonią wskazywała na jakiegoś człowieka wśród tłumu. On to, mój oskarżyciel, Schlaus, Niemiec podły, który dla chęci zyskania sądu mojego kłam prawdzie zadał. Bądź przeklęty na wieki! Skazywany człowiek, na którego obróciły się teraz spojrzenia tłumu, skulił się, obejrzał wokoło, jakby pragnął uciec, ale okolony ciasnym pierścieniem nie mógł uczynić nawet jednego kroku. Blady trząsł się tylko jak galareta.
Kłam to wszystko, co przed chwilą rzekł sędzia. Torturami zmusili mnie, bym potwierdziła ich słowa, jakoby pod pachą mą lewą diabeł wczorajszy dzień siedział. Patrzcie, jaka ta ręka zwęglona, boć woskowymi świecami ją palono, aby onego diabła przez sędziów wymyślonego przepędzić. Sił goniąc ostatkiem, przed Bogiem i wami potwierdzam, iż żadnych czarów nie czyniłam. Diabła na oczy nie widziałam. Brońcie się przeciw niesprawiedliwości, przeciw krzywdzie i umęczeniu.
Chciała jeszcze coś powiedzieć. Wyciągnęła rękę przed siebie, ale siły jej nie dopisały. Osunęła się na ramiona stojących przy niej ratuszowych pachołków. Tejże samej chwili wzburzony tłum runął w kierunku szafotu w stronę, gdzie skupili się sędziowie i dostojnicy miasta, gdzie stały szeregi straży.
Herrgott! Herrgott!
Krzyczał ktoś przeraźliwie. To Schlaus. Bity pięściami, żelazem jakowym, śmiażdżony przez rozszalały tłum, dobywał głosu ostatnich sił, zanim się zwalił na bruk placu pod nogi atakującej tłuszczy. Kat ledwo zdążył uciec z szafotu, gdy ten przestał istnieć, rozbity w drzazgi. Straż nie mogła wstrzymać naporu pospólstwa. Rezygnując z obrony, otoczyła burmistrza i sędziów, odwodząc ich do niedalekiego ratusza. Udało się pachołkom uprowadzić do lochów także Stachową. Próżno tłum szukał jej po niewczasie na wszystkie strony. Gawieć zbroiła się. Na ulice wylegli starzy i młodzi. Wybuchła tłumiona długo nienawiść do rajców miejskich, do bogatych patrycjuszowskich rodów dławiących biedotę Zielonej Góry. Rozsypali się ludzie po całym mieście. Atakowano ratusz, wdarto się do mieszkań kilku dostojników, niszcząc urządzenia. Ktoś podpalił dom oskarżyciela Stachowej Schlausa, nie dopuszczając ratowników do gaszenia ognia. Blady strach padł na rajców, sędziów i bogate kupiectwo. Straże miejskie u murów połączyły się w części z pospólstwem. Cały dzień i noc trwał tumult w Zielonej Górze.
W 20 lat po procesach czarownic rozruchy czeladników sukienniczych przeciwko majstrom zakłóciły porządek miasta. Epilog tego wydarzenia nastąpił 5 lat potem. 7 czeladników zamknięto w więzieniu, pozostali musieli przez pewien okres utrzymywać 100 żołnierzy na kwaterach. Wybuch antagonizmu pomiędzy plebsem a patrycjatem, pomiędzy czeladnikami a władzą miejską został zażegnany. Historia toczy się dalej. 200 z górą lat rządów pruskich wypiera ludność polską z Zielonej Góry do okolicznych wsi. Hitleryzm tłumi każdy odruch polskości. Giną tacy działacze jak Kazimierz Lisowski, założyciel Towarzystwa Rzemieślników Polskich. Dopiero rok 1945 przywraca Zielonej Górze ojczysty rodowód.
Jestem łodzianinem, żonę mam z Końskiego i bardzo dobrze się tutaj czujemy i po prostu tak żeśmy się zadumowili, że nie chcemy się stąd ruszyć.
Dzieci chyba już są zielonogórzanie.
Dzieci mam już zielonogórzanie. To jest tak i Basia i Wiesiu, którzy bardzo mocno przyzwyczaili się do Zielonej Góry i kochają Zieloną Górę i mówią, że nigdy Zielonej Góry nie opuszczą.
Mijamy dobrych znajomych i dalej szukamy tych przenikających się wątków życia miasta i jego mieszkańców.
O wielu momentach naszego życia decyduje przypadek. Znaleźliśmy się z mężem w Zielonej Górze. Po prostu zadecydowała o tym propozycja otrzymania mieszkania. Ale jeżeli zaczyna się w to miasto wrastać, zaczyna się interesować tym miastem, i właściwie znajduje się cząstkę tu swojego minionego życia, swojej młodości, trudno jest nie pokochać tego, co się dzieje w tym mieście. A jeżeli się coś kocha, to stara się, żeby to było najpiękniejsze, najładniejsze, bo chyba tak to się łączy z każdym uczuciem.
Wysłuchali Państwo obszernego fragmentu o Zielonej Górze z udziałem profesora Władysława Korcza i głosem naszej spikerki Ewy Filipowicz. Audycja miała swoją premierę we wrześniu 1970 roku, a autorką ojczystych rodowodów była redaktor Józefa Kozaczyńska-Apenit, która przez wiele, wiele lat kierowała publicystyką i reportażem i proszę mi wierzyć, chyba nie ma większego miasta i troszkę mniejszego, którym pani redaktor ojczystych rodowodów by nie popełniła. Pani Ziuta, bo tak na nią mówiliśmy, odeszła z radia wiele, wiele lat temu, ale też wielu dziennikarzy znakomicie przygotowała do zawodu i pozostaje niezmiennie w serdecznej pamięci, bo nauczyła nas, że najważniejsza jest prawda, jej odkrywanie i przekazywanie. Dziś pani redaktor ma 91 lat i mieszka w Zielonej Górze. Życzymy zdrowia i bardzo pięknie, pięknie za lata dobrej nauki. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Wspomniany już w tej audycji profesor Władysław Korcz kochał Zieloną Górę jak mało kto. Można go było nie tylko spotkać na uczelni, ale i także w naszej redakcji, bo żył historią miasta i regionu. Nie tylko publikował naukowe prace, opracowywał przewodniki po szlakach, ale najpierw sam po nich chodził. Zostawił po sobie bardzo dużo publikacji, niektórzy mówią, że około 300, w tym na pewno 30 książkowych, między innymi znakomite Dzieje Lwowa. Zmarł w wieku 84 lat w 1997 roku, a w drugą rocznicę śmierci przed budynkiem Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak Państwo tam będą przechodzić, to proszę pamiętać, żeby zobaczyć, została umieszczona tablica z brązu poświęcona jego pamięci. Od kilku też lat jedno z rond w mieście Zielona Góra nosi jego imię. Żeby jeszcze uwspółcześnić historię miasta, to powiem o monografii, bo warto wiedzieć o historii miasta, w którym się mieszka, prawda, i żyje na co dzień. Ostatnia monografia o Zielonej Górze została napisana w 1922 roku przez niemieckiego nauczyciela i archiwistę Hugo Schmidta. Po wojnie ukazało się zresztą kilka innych pozycji poświęconych dziejom miasta, ale żadna nie była tak obszerna jak ta z 2011 roku i 2012, bo dwa tomy się ukazały, polecam bardzo. Zespół 16 historyków Zielonej Góry napisał właśnie monografię Zielonej Góry i historia miasta stanowi przykład, jak z niewielkiej osady położonej na północnej rubieży historycznego Śląska w ciągu kilku stuleci, właściwie w ciągu stuleci można tak powiedzieć, kształtowało się miasto, które w drugiej połowie XX wieku rosło do rangi znaczącego ośrodka administracyjnego, gospodarczego i uniwersyteckiego. Kolejny odcinek Czy mnie jeszcze pamiętasz za tydzień.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.